Przed mikrofonem Karolina Kamińska. Dzień dobry. Polska, podobnie jak inne kraje na świecie, walczy z pandemią koronawirusa. Obecnie, jak informują służby rządowe, najważniejsza jest profilaktyka. W jaki sposób prawidłowo utrzymać higienę, gdzie zgłaszać problemy zdrowotne? Czy możemy otrzymać zwolnienie lekarskie online? To tylko część pytań do naszego eksperta, który jest już z nami na linii telefonicznej. Dzień dobry, panie Pawle. Paweł Mocny, lekarz rodzinny, jest z nami.
Tak, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Paweł Mocny, lekarz Polikliniki MSW w Zielonej Górze.
Panie doktorze, jak w tej chwili wygląda sytuacja, tak jak pan obserwuje? Rzeczywiście przychodnie rodzinne pękają w szwach, czy jednak wzięliśmy się troszeczkę na sposób i korzystamy z tej telemedycyny, która jest dostępna?
To znaczy, wygląda to tak. Oczywiście staramy się przekazać tą informację i spotykamy się ze zrozumieniem. Część informacji oczywiście nie od razu i nie w tak szerokim zakresie dotarła do oczywiście pacjentów, natomiast nie pękają w szwach, pacjenci chętnie korzystają z informacji i z porad online. Oczywiście wiadomo jest, że niezmiernie ważne jest rozumienie sensu działań, zarówno populacyjnych oraz indywidualnych, tak? Niedopuszczenie do paniki, ale też do poczucia fałszywego bezpieczeństwa. Oczywiście.
Czyli we wszystkim musimy ten zdrowy rozsądek po prostu zachować.
Tak, zdrowy rozsądek, ale to rozumienie, że sytuacja jest poważna i że sens działań w skali ogólnej, czyli tej populacyjnej i indywidualnej, ma nie dopuścić przede wszystkim, to znaczy do realizacji jakby tego celu strategicznego, czyli wygaszenia epidemii, ale też ograniczenia transmisji i ograniczenia tempa jej szerzenia się, żeby nie dopuścić do sytuacji takiej, że w jednej chwili będziemy mieli ogromną liczbę chorych, z którymi po prostu fizycznie ochrona zdrowia nie będzie sobie w stanie poradzić.
Bardzo często wskazuje się właśnie na to, że musimy to przedłużyć w czasie, bo to, że zachorujemy, przynajmniej część z naszego społeczeństwa, niestety jest faktem, ale tak jak pan wspomniał, nie chodzi o to, żeby obciążyć lekarzy na tyle, żeby stracili pewną wydolność w leczeniu pacjentów.
Ale rzeczywiście, bo nie mamy żadnych barier na razie populacyjnych i nie mamy działań populacyjnych, to znaczy nie mamy szczepionki i nie mamy na razie oczywiście leków, które oprócz pewnych jaskółek, tak? Ale to są pojedyncze przypadki, dają pewną nadzieję, ale nie można tego jeszcze traktować jako...
Jako pewnik.
Tak, jako coś, co jest do ogólnego stosowania, jest możliwe i jest udowodnione.
Tutaj przykładem jest chociażby Dolny Śląsk, prawda? To jest informacja przekazywana dzisiaj od rana, gdzie stosowane są w leczeniu, czy wdrażane do leczenia leki stosowane na HIV. Tutaj te współczynniki,
tak,
może nie są zbyt wysokie, ale jest to...
stosowane w innych schorzeniach. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, pewne doświadczenia z Chin, pewne doświadczenia z Włoch stanowią pewną nadzieję, trzeba podkreślić dopiero, tak? Ponieważ to są małe grupy ludzi, pojedyncze, czy tam nawet jeden przypadek we Włoszech, a nieco ponad 20 w Chinach. I to jeszcze jakby nie stanowi podstawy do wyciągania definitywnych wniosków. Zawsze pewne skutki pozytywne dają nadzieję, ale po to, żeby coś się stało regułą, musi zostać oczywiście potwierdzone. Bo tak mała liczba ludzi nie stanowi podstawy do wyciągania definitywnych i szerokich wniosków.
Panie doktorze.
Także pozostają nam działania z populacyjnych działań, działania administracyjne, to znaczy ograniczenia komunikacyjne, ograniczenia zamknięcie instytucji i użytku publicznego, to znaczy szkół, kin, teatrów, bibliotek i tak dalej, bo to ma ogromne znaczenie. I oczywiście migracji. Ograniczenia komunikacyjne odnoszą się też do ograniczeń migracyjnych. Sami się spotykamy z pewną, to są oczywiście pojedyncze przypadki, tak? Ale jak wiemy, możliwość i zaraźliwość wirusa jest duża. W związku z tym, jeżeli ktoś sobie w obecnej sytuacji jedzie do Niemiec, do Berlina i tam uczestniczy w różnych imprezach, tak? Mhm. No to stanowi potencjalne ryzyko, tak? Czy jedzie do innych krajów.
A co z taką migracją wewnętrzną? Mam na myśli chociażby taką migrację między województwami, czy tymi rejonami, które mają ten wskaźnik wyższy.
Zasada jest taka, jak mówimy o rozumieniu jakby sensu działań, to jak najmniej zminimalizowanie kontaktów międzyludzkich jest podstawą do tego, żeby zmniejszyć możliwość i częstość zakażeń w czasie. I to dotyczy zarówno oczywiście migracji międzynarodowej, jak i migracji lokalnej, ale też mikrolokalnej. Czyli nieuczestniczenie nawet w spotkaniach towarzyskich, nieuczestniczenie, niechodzenie do kawiarni, kin. No oczywiście musimy iść do sklepu, tak? Mhm. Skracamy możliwie ten kontakt z innymi osobami, bo wiemy o tym, że jest nosicielstwo bezobjawowe. Jeżeli ktoś jest bezobjawowy, to nie wie, że stanowi niestety niebezpieczeństwo dla wszystkich osób, które znajdują się w pobliżu. Stąd te wszystkie działania ograniczające czy samoograniczające naszą aktywność mają kluczowe znaczenie.
Czego przede wszystkim?
Tak samo jak indywidualne działania dotyczące chociażby higieny osobistej, tak?
Tu właśnie pan doktor uprzedził moje pytanie.
Aha. No tak, ale ono jakby narzuca się samo. I my wykonując częste, dokładne mycie, no oczywiście to trwa kilkanaście, 20 sekund pod bieżącą wodą, powodujemy, że nawet jeżeli nie usuniemy czynnika zakaźnego, to zmniejszamy ekspozycję. I jak wielokrotnie doświadczenie uczy, zmniejszenie ekspozycji ma znaczenie również w szerzeniu się, bo organizm z pięcioma cząstkami wirusa może sobie poradzić, tak? I wytworzyć pewną barierę, czy skorzystać już z istniejących barier. Natomiast jeżeli ta ekspozycja będzie duża, no to oczywiście ta masa krytyczna drobnoustroju jest w stanie szybko przełamać nieswoistą odporność organizmu. Bo swoistej oczywiście populacja, która nie spotkała się wcześniej z danym czynnikiem zakaźnym, nie ma. Bo ta bariera populacyjna, ona dopiero się może wytworzyć, czyli powstanie osób, które przechorowały i mają trwałą odporność, ale my nadal nie wiemy, bo nie znamy dotąd przebiegu tej choroby i dalszego ciągu, bo to jest świeży temat, czy w ogóle nie wszystkie choroby wytwarzają po przechorowaniu trwałą odporność. No miejmy nadzieję, że tak, bo to jest jedna z tych barier populacyjnych, które też powstają w czasie. Jeżeli byłaby ona dostępna, to ograniczenie rozprzestrzeniania się w czasie pozwala na wytworzenie takiej bariery, skorzystanie z niej, samoograniczenie się i wygaszenie epidemii. To są jakby ogólne zasady, które obowiązują w większości takich masowych zakażeń. I takim, żeby wszyscy mogli zrozumieć, na czym to polega, to odpowiednikiem wytworzenia takiej populacyjnej bariery są masowe szczepienia, bo to jest wykorzystanie tego mechanizmu. Czyli my, wyszczepiając oczywiście populację, tworzymy barierę ludzi, którzy mają odpowiednią ilość przeciwciał ochronnych. To samo może dać przechorowanie. Nie musi, ale może dać. I my zakładamy, że tak jest. W związku z tym spowolnienie sposobu szerzenia ma na celu przynajmniej zrealizowanie tych dwóch celów. Jeden jest strategiczny, czyli ta populacyjna odporność, a drugi spowolnienie szerzenia się zakażeń po to, żeby nie spowodować niewydolności ochrony zdrowia. Bo jeżeli nagle będziemy mieć ogromną masę ludzi ciężko chorych, no więc tutaj trzeba będzie niestety dokonywać negatywnej selekcji. I to będzie...
I ratować osoby, które mają szansę na przeżycie. To niestety takie informacje pojawiają się z Włoch.
Na przekazanie tego sensu naszych działań, tak? Mhm. Że wszystko, co zrobimy, żeby przynajmniej ograniczyć tą transmisję wirusa, ma znaczenie. Zarówno to, co zrobimy sami, jak i jak będziemy ściśle przestrzegać przepisów i zaleceń, tak?
Panie doktorze, czy zwykłe mydło potrafi nam dobrze zdezynfekować ręce, czy musimy używać specjalistycznych preparatów, których niestety, ale już najczęściej w sklepach czy w aptekach po prostu nie ma? Czy też możemy taki preparat stworzyć sami w domu?
To znaczy, jest to możliwe, ale nieraz się spotykamy, że nie ma środków przeciwbakteryjnych, tak? Jak sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z wirusem, nie z bakterią. Nie mamy przetestowanych dostatecznie dużo substancji, które by nam zagwarantowały, że wirus zostanie usunięty. Natomiast ogromne znaczenie ma samo fizyczne zmycie powierzchni mydłem. Bo oczywiście poszukiwanie środków przeciwbakteryjnych nie ma sensu, bo to nie mamy do czynienia z bakteriami. Więc to jakby przenoszenie bezpośrednie tego działania i poszukiwanie środków, które przestają być dostępne, a najczęściej nie są skuteczne, nie ma po prostu sensu. Sens ma jak najczęstsze zmywanie powierzchni, szczególnie rąk, i jak najmniejsza ilość kontaktów z innymi osobami, które nawet jeżeli w danej chwili są zdrowe, to one stanowią potencjalne zagrożenie, bo mogą jeszcze nie wiedzieć, że są zarażone.
Myślę, że tutaj także ważny apel, bo większość z nas dysponuje chociażby komórkami, które są takim nieodłącznym atrybutem. Trzymamy je nieustająco przy sobie i apelujemy o to, żeby myć ręce, ale bardzo często zapominamy o tym, by te urządzenia także dezynfekować, bo to również może zadziałać na naszą korzyść.
Tak jest. One są generalnie jednymi z najbrudniejszych przyrządów, które nosimy. Na szczęście jest tak, że my najczęściej dysponujemy nimi tylko my. I oczywiście każda czynność poprawiająca stan higieny naszego otoczenia ma kluczowe znaczenie dla celów, o których mówimy, od których zresztą może zależeć nasze życie. To tutaj nie ma w tym przesady. My nie znamy jakby naszej sytuacji obecnej immunologicznej i lepiej, żebyśmy nie musieli jej testować.
Panie...
I lepiej się przed tym wszystkim oczywiście zabezpieczyć, no, niż doświadczać samemu, tak?
Panie doktorze, a co z tymi słynnymi maseczkami, o których mowa od właściwie już kilku tygodni? Chiny nosiły te maseczki, we Włoszech też pojawiało się na ulicach sporo osób, przy czym w Polsce pojawił się prosty przekaz, prosty apel. Maseczkę powinna nosić osoba, która jest chora, która jest zarażona, która ma grypę, która źle się czuje, nie ta, która jest zdrowa.
To znaczy, maseczka oczywiście maseczce nierówna. Jak powiedzieliśmy sobie, wirus jest generalnie lotny. On może dosyć długo utrzymywać się w powietrzu. Każdy przyrząd w jakimś sensie, mniejszym lub większym, jakby ogranicza ekspozycję. Natomiast maseczka w tym wypadku nie jest kluczowa. Chory człowiek powinien pozostawać w domu, nie narażać siebie i innych. Nawet jeżeli ma banalną infekcję, która może się okazać, to z uwagi na siebie i na innych powinien pozostawać w domu. Nie założyć maseczkę, poruszać się, chodzić w różne miejsca, gdzie są inni ludzie, bo to jest jakby zadanie i takie takie zachowanie powinien realizować. Zresztą my wszyscy też, bo jeżeli mówimy o nieuczestniczeniu w różnych imprezach, to nie dotyczy tylko imprez, ale nie pojawiamy się niepotrzebnie w żadnym miejscu i nasz dom jest najbezpieczniejszy. I to, że wprowadziliśmy również, bo my przygotowujemy, bo przejdziemy do tego, jak przygotowujemy oczywiście ochrony zdrowia, instytucje ochrony zdrowia, w tym POZ-y, które stanowią jakby pierwszą linię do tego, żeby pacjent niepotrzebnie nie komunikował się również z innymi chorymi, potencjalnie stanowiącymi zagrożenie wzajemne, bo my nie wiemy. Kaszląc, mając stan podgorączkowy czy katar, my dokładnie nie wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji epidemiologicznej. W związku z tym to przygotowanie ochrony zdrowia i POZ-ów ma kilkupłaszczyznowe punkty. To znaczy ograniczenie przyjścia, czyli teleporady, jeżeli pacjent stanowi czy spełnia kryteria epidemiologiczne, których to kryteria są teraz określone, są trzy, to od tego zależą określone kroki. Tak? Mhm. I pacjent, jeżeli ma zagrożenie, to pierwszą jego najważniejszą czynnością jest zatelefonowanie, nie zgłoszenie się, tylko zatelefonowanie do lekarza swojego rodzinnego, co ma robić. Lub też to jest być może istotne, jeżeli nie ma kontaktu z lekarzem rodzinnym, na numer sanepidu, który też jest ogólnie dostępny, i wykorzystać z tej porady, bo jeżeli stanowi istotne zagrożenie, bo jeżeli jest bezobjawowy i przybył, to są te kryteria właśnie, które spełniają te kryteria epidemiologiczne, tak? W tych naszych przysłowiowych 14 dniach. Jeżeli przebywał w kraju, gdzie występuje transmisja koronawirusa, lub też miał kontakt z osobą zarażoną. Jeżeli jest pacjent bezobjawowy, to ma autokwarantannę i autoobserwację domową. Powinien ściśle tego przestrzegać, bezpodstawnie i przedwcześnie nie cieszyć się i każdym i uzyska od swojego lekarza lub też z sanepidu dokładną informację, co w określonej sytuacji ma zrobić, jak się zachować, tak?
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że gościem Radia Zachód jest Paweł Mocny, lekarz rodzinny, Poliklinika Zielonogórska. Witam po przerwie, panie doktorze. Rozmawiamy o tym, co przede wszystkim powinno nas zaniepokoić, gdzie szukać informacji, jeżeli podejrzewamy, że możemy być zarażeni koronawirusem, bądź mamy inne schorzenie, w jaki sposób możemy uzyskać chociażby zwolnienie. Panie doktorze, jeżeli rzeczywiście nie czujemy się na siłach, w jaki sposób to zwolnienie możemy uzyskać i czy musimy iść do lekarza, by spotkać się z nim face to face?
Od razu chciałbym pewne rzeczy tutaj sprostować. To nie znaczy, że nie czujemy się na siłach. Dotyczy to wszystkich pacjentów bez wyjątku, którzy mają problem medyczny, żeby w pierwszej możliwej, w pierwszym rzędzie korzystali z teleporady. Dotyczy to pacjentów z infekcjami, ale też innych pacjentów. Staramy się nie gromadzić w żadnym miejscu, również w zakładach ochrony zdrowia. Bo tak jak powiedział jeden z profesorów tutaj, którzy zarządzają kryzysowo sytuacją i szpitalem zakaźnym, najłatwiej zarazić się w zakładzie ochrony zdrowia, a w szczególności w izbie przyjęć lub w SOR-ze. Więc stąd prośba, apel i informacje, które przekazujemy my lekarze POZ-u, jak i osoby zarządzające zakładami ochrony zdrowia, żeby pacjenci korzystali w jak najszerszym zakresie z e-porady. Dotyczy to zarówno podstawowej opieki zdrowotnej, jak i dążenie do tego, żeby również porady specjalistyczne, takie, które nie stanowią porad ratunkowych, były odłożone na czas późniejszy, tak? I stanowiły albo stanowiły też element teleporady, czyli kontaktu z lekarzem specjalistą, który pewne rzeczy naświetli.
Też do takich sytuacji możemy zaliczyć moment, kiedy na przykład przyjmujemy leki na stałe, które gwarantują nam dość dobry komfort życia, a musimy je przyjmować i pojawia się sytuacja, kiedy nie mamy recepty, wtedy wówczas możemy skorzystać z takiej teleporady.
Oczywiście, informatyzacja i możliwość recepty elektronicznej jakby wpisała się na szczęście w te możliwości, które teraz są szeroko wykorzystywane. Gdyby tego nie było, czyli tej informatyzacji, możliwość wpisania, podania pacjentowi kodu recepty, które może zrealizować, to niestety pacjent musiałby potem receptę zgłosić się do poradni.
Tak? Co mija się z celem.
Tak. A w tej chwili uzyskuje informację mailem lub jeżeli ma swój profil i ma dostęp do swojego konta, otrzymuje na swoją komórkę. Ale wystarczy, że zadzwoni, lekarz zrealizuje teleporadę i przekaże kod recepty, gdzie pacjent uzyska możliwość realizacji recepty na swoje stałe leki.
Gdzie możemy szukać informacji? Mam na myśli kontakty, telefony do lekarza rodzinnego, by bez problemu, bez nerwów skontaktować się z lekarzem, uzyskać taką poradę w formie telemedycyny.
Przepraszam, gdzie możemy uzyskać...
Numer telefonu do lekarza. Jeżeli słuchamy naszej audycji, mamy pewne obawy, czy to jest strona Narodowego Funduszu Zdrowia, czy poszczególne przychodnie umieszczają swoje numery telefonów. Gdzie możemy szukać takiej informacji?
Ja myślę, że lekarze zadbali, kierownicy większych jednostek również o to, żeby te informacje stały się ogólnie dostępne na stronach internetowych. Mhm. Także pacjent może uzyskać również, bo te informacje są wywieszone na drzwiach poradni, to znaczy w każdym dostępnym miejscu, na pewno na stronach. Jeżeli są pewne trudności, to one są na bieżąco w sensie dostępu do tej informacji, bo wiadomo, że potrzeba czyni tutaj pewne konieczności i jakby korygowanie dostępu do informacji na bieżąco. Jeżeli te informacje nie są dostępne, to one są korygowane. Również w środkach, staramy się w środkach jakby masowego przekazu. Mhm. Dotyczy to również bieżących gazet, które się ukazują w Zielonej Górze.
Od poniedziałku wszystkie już szkoły będą zamknięte. Mam tutaj na myśli zarówno szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, uniwersytety, ale również przedszkola. Niestety u wielu rodziców pojawia się pokusa, by w takiej sytuacji, żeby nie rezygnować z własnej pracy zawodowej, podrzucić dzieci osobom starszym. Wielu lekarzy odradza taki krok. Panie doktorze, dlaczego? Przypomnijmy.
No więc kluczową sprawę odnośnie zamknięcia się we własnym domu i sens tego działania w pierwszej części sobie przekazaliśmy. Mhm. Jeżeli przekazujemy dziecko innej osobie, która musi w jakimś sensie też załatwiać swoje sprawy, iść do sklepu, czyli jakby rozszerzamy krąg możliwej transmisji niezidentyfikowanych zakażeń. Już nie mówię, no nie dopuszczam myśli, że można przekazać osobę inną lub opiekę osobie, która wykazuje jakieś objawy chorobowe, tak? Objawy infekcji. No bo to już w ogóle jest jakby niezrozumiałe i w ogóle jakby bez... Trzeba nie mieć poczucia odpowiedzialności na poziomie elementarnym. Ale tak jak wcześniej powiedzieliśmy, w sytuacji, kiedy osoba nie wie, że jest zarażona, a może być, no bo każdy w jakimś momencie musi wyjść do sklepu, kupić podstawowe zakupy, nawet na 2, 3 czy 4 dni, ale też nigdy nie wiemy, kogo mamy obok, tak? W związku z tym to stanowi jakby pas transmisyjny, że zakres epidemii się rozszerza, czyli pojawiają się nowi chorzy, którzy wcześniej nie wiedzieli, że są chorzy. Część ludzi niestety lekceważy niebezpieczeństwo i wydaje im się, że pewne sprawy ich nie dotyczą, dlatego że w najbliższym otoczeniu nie spotkali się z jakimś zagrożeniem. W związku z tym oddawanie, czyli rozszerzanie kręgu kontaktów jest niepożądane, można tak oględnie powiedzieć. Mhm. Każdy, jeżeli szkoły są zamknięte, istnieje możliwość korzystania z opieki nad dzieckiem zdrowym i z opieki nad dzieckiem chorym. Nad dzieckiem zdrowym to jest do wieku 8 lat. Nad dzieckiem chorym jest to 60 dni dla dziecka do lat 8. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, do 14 lub też i do 14 lat, jeżeli dziecko jest chore, a jeżeli jest dziecko starsze, więcej jak 14 lat, do 8 nieukończone ma 18, a jest dzieckiem niepełnosprawnym, wtedy przysługuje jeszcze 30 dni na dziecko, które już ukończyło 14 rok życia. Więc te możliwości są dość szerokie, ponieważ jest sytuacja, którą wcześniej państwo się nie spotkało, w związku z tym zawsze istnieją możliwości w sytuacji kryzysowej czy w sytuacji potrzeby ewentualnie rozszerzania tych uprawnień, ale to jest ewentualnie, oby nie było to konieczne, tak? Bo wszystko też, może źle powiedziałem, może nie wszystko, ale część zależy od nas i czas trwania tej sytuacji kryzysowej również leży w naszych rękach. To apel o rozumienie, te informacje są dostępne, większość osób ma dostęp do internetu i tutaj się może zapoznać ze swoimi również prawami, no bo nie wszyscy słuchają naszej audycji. Nie wszyscy musieli do tej pory korzystać i nie wszyscy generalnie muszą znać przepisy, tak? Bo zwykle mama idzie do lekarza, uzyskuje w jakimś tam momencie zwolnienie, to nie jest akurat częste, no chyba, że jest dziecko przewlekle chore i rzeczywiście matka korzysta z tego, no to te osoby są zorientowane, że mają ten limit na przykład 60 dni, tak? 2 miesiące na opiekę nad dzieckiem. Tak. Ale z różnych względów część osób nie chce korzystać ze zwolnienia lekarskiego. I ja w swojej praktyce teraz w tym ostatnim czasie też się spotkałem. Tak? No nikogo się nie zmusi do tego, żeby nie świadczył pracy, chociaż nie powinien. Tak? Bo człowiek chory powinien wyzdrowić, szczególnie w takiej sytuacji. No ale niestety akurat przymus izolacji dotyczy tylko chorych podejrzanych o zakażenie koronawirusem lub też chorych.
Panie doktorze, wspomniał pan między innymi o internecie jako źródle informacji i tutaj myślę, że warto uczulić Lubuszan, ponieważ przeszukując strony internetowe nie zawsze trafimy na te rzetelne, prawdziwe informacje. Często one powodują niepotrzebną panikę bądź rozprzestrzeniają tak zwane fake newsy, czyli niesprawdzone informacje dotyczące tego, co możemy zrobić, żeby uchronić się przed koronawirusem albo ewentualnie co może być dla nas zagrożeniem. Gdzie tych rzetelnych informacji możemy szukać? To są strony Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia.
Tak. To trzeba tutaj powiedzieć, że rzetelnych informacji możemy jedynie oczekiwać z oficjalnych źródeł, bo są albo sensacyjne informacje, albo dające fałszywą nadzieję, albo informacje wywołujące panikę, czyli sensacyjne w złym znaczeniu. Natomiast też należy przestrzec przed bezzasadnym stosowaniem leków bez recepty, a też i na receptę, które albo nie przyniosą oczekiwanych korzyści, tak, albo wręcz mogą spowodować ogromne szkody, szczególnie jeżeli są stosowane nieprawidłowo, bez wskazań i w dużych dawkach, w nadziei, że to ma w jakimś sensie pomóc lub uchronić.
Takie informacje pojawiły się chociażby a propos cynku, a propos witaminy C, tak jak pan doktor wspomniał, wszystkich suplementów, które możemy kupić od ręki w aptece.
Tak, oczywiście nie ma, informacje są niepotwierdzone, one w jakimś sensie nakręcają koniunkturę. Każdy by się chciał zabezpieczyć, każdy, bez wyjątku. Dotyczy to zarówno nas lekarzy, pielęgniarek, czyli fachowego personelu medycznego, jak i ludzi, którzy nie mają wykształcenia medycznego. Natomiast od razu trzeba sobie powiedzieć tak naprawdę, że nie ma do tej pory sprawdzonych metod zapobiegania i leczenia przypadków zakażenia w tej epidemii, czyli koronawirusa.
Panie doktorze, to jeszcze jedno pytanie na koniec dotyczące naszych zwierząt domowych, bo też tutaj pojawiają się różne informacje. Czy zwierzęta domowe mogą być dla nas ryzykowne?
Tego nie wiemy. Jedno, co oczywiście jest źródłem w jakimś sensie przytaczanym, że rezerwuarem tego wirusa było zwierzę, podobno łuskowiec, tak? My nie wiemy i nie mamy nadal doświadczeń, bo czy rezerwuarem mogą być nasze zwierzęta domowe. Do tej pory nie pojawiły się doniesienia, że są jakieś zachorowania zwierząt domowych naszych, tak? Pod jakąkolwiek postacią. W związku z tym również nie możemy przypisywać tych złych elementów w transmisji zakażenia zwierzętom. Tym bardziej, że nasze zwierzęta raczej się nie komunikują z innymi, są wyprowadzane na spacer lub pozostają w domu. W związku z tym one jako pas transmisyjny obiegu tych zakażeń raczej nie stanowią, mówię raczej, bo nie chcę się wypowiadać w tematach, po których staram się po prostu na to pytanie odpowiedzieć logicznie tylko. Ale z kolei nie stanowi to ostatecznego wniosku w tym zakresie. Ale w związku z tym, że powiedziałem, że nie komunikują się z ogólną populacją, ani ludzką, ani zwierzętą, w związku z tym wydaje się, że nie stanowią istotnego ogniwa w szerzeniu się zakażenia.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą rozmowę. Lekarz rodzinny Paweł Mocny, Poliklinika Zielonogórska. Spokojnego dyżuru. Zdrowia panu i nam wszystkim życzę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.